architektura i zbrodnia. Kraków 1939-1945. Podcast Międzynarodowego Centrum Kultury. Odcinek drugi. Okupacja na co dzień. Udział biorą profesor Jacek Purchla.
Bardzo trudno jest zbudować jednoznaczny obraz Krakowa i życia w Krakowie w czasie okupacji. Przecież Kraków przyjmował liczne fale uchodźców.
I profesor Andrzej Chwalba.
Istotny wpływ na codzienność mają porę roku i porę dnia. To wiadomo, godzina policyjna, ale porę roku również, bo ze względu na olbrzymie trudności z pozyskaniem jakiegokolwiek opału.
Bartosz Panek, dzień dobry. Zapraszam do słuchania podcastu towarzyszącego wystawie Niechciana Stołeczność. Tym razem porozmawiamy o życiu codziennym Krakowa pomiędzy rokiem 39 a 45, chociaż oczywiście początkiem 45, bo rzecz jasna opowiadamy w tym cyklu o okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej w Krakowie, wtedy kiedy Kraków był stolicą Generalnego Gubernatorstwa. Z tego co panowie opowiadali w poprzednim odcinku podczas definiowania Krakowa jako prastarego niemieckiego miasta, podczas opowiadania o tym, czym Kraków miał być w tej nazistowskiej, rasistowskiej również narracji, okazało się, że władze niemieckie cechowały się w swojej polityce poczuciem tymczasowości, mam takie wrażenie. I do jakiego stopnia ta tymczasowość, ten brak pewności, czy niemieckie sukcesy na froncie będą zgodne z przewidywaniami, jak ona wpływała na codzienne życie mieszkańców Krakowa w tym czasie?
Oczywiście wpływała, ale w znacznie większym stopniu wpływała na projekty generalnej przebudowy miasta, łącznie z Kopcem Niepodległości, Kopcem Piłsudskiego i Kopcem Kościuszki. Pewne instytucje ważne dla niemieckiego miasta, niemieckiego stołecznego miasta, no bo w końcu trudno sobie wyobrazić, żeby miasto Hansa Franka nie miało uniwersytetu, ale to oczywiście miał być Uniwersytet III Rzeszy. Był plan, żeby ten uniwersytet uruchomić w 1943 roku, w 1944 roku, ale te plany zostały zamrożone ze względu na czas wojny. Czyli znowu to odkładano na ten czas po zakończeniu zwycięskiej wojny, kiedy to na Kopcu Piłsudskiego zostaną złożone, wyeksponowane chorągwie, zdobyczne chorągwie frontu zachodniego, wschodniego i południowego jako dowód zwycięstwa tysiącletniej Rzeszy. Dlatego Uniwersytet imienia Kopernikusa, pisanego przez K, czyli w tej wersji niemieckiej, nie powstał. Nie powstała również Akademia Sztuk Pięknych gmina Wajta Stosza. Też nie powstała, choć to planowano. Ale oczywiście to miały być akademie czy uczelnie, które nawiązują do właśnie tej tradycji niemieckiej, w tym przypadku życia artystycznego, malarstwa, rzeźby III Rzeszy, prawda? Czyli nie będzie to miejscem kultywowania sztuki zdegenerowanej. Natomiast w wypadku życia codziennego, to codzienność biegła dosłownie, można powiedzieć, z dnia na dzień. I dla ludzi, dla mieszkańców, te zmiany wynikające z frontu, zmiany frontów, charakteru wojny, one nie były aż tak bardzo odczuwalne, nim nie były, no bo wiadomo, że nie od razu się pojawiły kartki, że lista kartek, które pozwalały na zakup żywności, jeśli w ogóle była, czy innych produktów, na przykład produktów chemicznych, jak nawet pasty do zębów, czy mydła, to wszystko było na kartki, ta lista się wydłużała. Ale co jest może najważniejsze, jeśli mówimy o codzienności i też i tymczasowości, to jest to, że zgodnie z doktryną rasistowską Kraków był podzielony na trzy, a nawet cztery takie wewnętrzne miasta, które z sobą się miały nie komunikować. Oczywiście w praktyce musiały się z sobą komunikować. Niemniej te granice między tymi poszczególnymi miastami były wyraźnie określone.
No bo też separacja była naczelną zasadą tej ideologii rasistowskiej.
Przede wszystkim chodziło o to, żeby chronić Niemców. Niemcy nie mogli się kontaktować, tym bardziej nie mogło dojść do wymiany krwi, prawda, czyli do związków intymnych między kobietami polskimi a Niemcami. Nie mogły się rodzić dzieci z tych związków. Czyli mamy ten najlepszy Kraków, czyli mamy ten Kraków zachodni, skupiony właśnie w okolicach Parku Jordana i Parku Krakowskiego wzdłuż ulicy Królewskiej, prawda, i dzisiaj Kazimierza Wielkiego, około 100 budynków, gdzie powstało. To jest najlepsza część, bo tam to jest w okolicach właśnie Alei Trzech Wieszczów, to jest najlepsza część Krakowa, nowoczesne obiekty, przejmują je Niemcy.
Krowodrza, Półwsie Zwierzyniecki, tak, ale też Dębniki miały tak być jest dzielnicą rządową, a Błonia były projektowane centrum administracyjne.
To jest coś innego, mianowicie to miała być dzielnica mieszkaniowa. Ta dzielnica Krakowa Zachodniego miała być mieszkaniowa. Kraków na tym tak zwanym lepszym brzegu, czyli na lewym brzegu, miał być wyłącznie miastem niemieckim. Polacy mieli mieszkać na prawym brzegu po wymordowaniu Żydów, czyli na Podgórzu. Rano mieli jechać o godzinie 6 rano kolejkami do Krakau, wykonywać pracę jako niewolnicy na rzecz panów niemieckich i po południu czy wieczorem wracać na swoje miejsca. To tak jak lata temu w południowej Afryce ludność murzyńska z Soweto przyjeżdżała do białego Johannesburga. To jest podobna doktryna, bo tam też była doktryna rasowa, prawda? Czyli ta dzielnica rządowa, zabudowane Błonia, czyli w ogóle cały Kraków miał być miastem wyłącznie niemieckim. Polacy nie mogli tam mieszkać. To były plany powojenne. A ta tymczasowość powodowała, że jeszcze to nie zostało zakończone. Oczywiście jest Krokę, czyli jest żydowski Kraków do momentu, kiedy nie wypełni się akcja Reinhardt i nie dojdzie do pełnej zagłady. Jest ten Kraków polski oczywiście, no i jest Kraków ukraiński. No mało sobie zdajemy sprawę z tego, nawet Ukraińcy, którzy dzisiaj do Krakowa przyjeżdżają, że Kraków był uważany za stolicę elit ukraińskich.
Kilkanaście tysięcy też w dużej mierze
w pewnym momencie
uciekinierów.
Tak, bo wiadomo, że przed wojną mieszkało około 1000 grekokatolików, z których część się uważała za Polaków, część się uważała za Ukraińców. I teraz elity, bojąc się Armii Czerwonej, Armii Wyzwolicielki, uciekała po 17-18 września. Ciekawa sprawa, że Polacy uciekali z Krakowa w kierunku wschodnim, a w kierunku zachodnim mówili sobie dzień dobry, prawda, gdzieś tam na mostach. My uciekamy w kierunku Krakowa. Czyli każda z tych czterech społeczności żyje własnym życiem. Oczywiście to się jakoś musiało z sobą stykać, ale każda ta grupa ma inne prawa. Na przykład Ukraińcy mogli bywać razem z Niemcami w Parku Jordana, w Parku Krakowskim, gdzie wisiały ogłoszenia, że Polacy i psy mają wstęp zbrojony. O Żydach w ogóle nie pisano, bo w ogóle Żydzi mieli prawa pojawiać się w centrum, prawda? To w ogóle już tego nie pisano. Ukraińcy mogli występować w meczach futbolowych przeciwko Niemcom. Czyli ich traktowano jako lepszą rasę i mieli większe przydziały żywnościowe. Mogli korzystać z radia. Istotny wpływ na codzienność, na funkcjonowanie ludzi ma radio. Dla Polaków było to wyzwanie mieć radio, bo to jest kontakt ze światem, ale wiązało się z ryzykiem.
Kara
śmierci. Jeśli radio zostało wykryte, kolejny adres docelowy i chyba końcowy to jest Auschwitz, czy ewentualnie inne obozy. No oczywiście najgorsze warunki mieli Żydzi, najniższe przydziały żywności, ograniczenia prawne, konfiskata majątku, konfiskata kont i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko decyduje o funkcjonowaniu, o życiu codziennym. Istotny wpływ na codzienność mają pory roku i pory dnia.
Jest godzina policyjna.
Jest godzina policyjna. Obowiązuje wszystkich. No i pory dnia, to wiadomo, godzina policyjna, ale porę roku również, bo ze względu na olbrzymie trudności z pozyskaniem jakiegokolwiek opału.
Przez wszystkich wyczuwalny terror, strach, przymus wykonywania wszelkich poleceń, które wypływają z biur administracji okupacyjnej, ogłoszenia o egzekucjach, bardzo agresywna propaganda wizualna i bardzo agresywna propaganda dźwiękowa, głośniki rozwieszone w centrum Krakowa, tak zwane szczekaczki. No a z drugiej strony przecież ważne centrum polskiego państwa podziemnego, polskiego ruchu oporu.
No i w tym tkwi ta złożoność, której pojawiają się również, można powiedzieć, wykluczające się narracje. Trzeba oczywiście pamiętać przede wszystkim o hitlerowskiej polityce ludobójstwa. Wystarczy wziąć kronikę Krakowa pióra Tadeusza Wrońskiego, żeby się przekonać, że nie było tygodnia, jeżeli chodzi o odjazd kolejnego transportu do Auschwitz. Nie było tygodnia, żeby Kraków nie był świadkiem, sceną publicznych egzekucji. Hitlerowskie plakaty śmierci, one odgrywały też psychologiczną rolę, ale równocześnie no, trzeba było żyć, trzeba było przeżyć i więcej. Kraków był ważnym ośrodkiem oporu. Ważnym ośrodkiem oporu innego być może niż centrala państwa podziemnego w Warszawie, bo też życie w Krakowie toczyło się inaczej w związku z proporcjami pomiędzy wielkim niemieckim garnizonem, niemiecką administracją, a stosunkowo niedużą polską społecznością dominującą. Pan redaktor spytał mnie o ruch oporu. To są kwestie pewnie najlepiej znane, łącznie z zamachami na niemieckich dowódców policji i SS, Kriegera i Koppego. Mniej mówi się o przygotowywaniu akcji Burza. Często nie pamiętamy o Czarnej Niedzieli z 6 sierpnia 1944 roku, która miała zapobiec wybuchowi kolejnego polskiego powstania, tym razem w Krakowie. Natomiast zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że bardzo trudno jest zbudować jednoznaczny obraz Krakowa i życia w Krakowie w czasie okupacji. Pan profesor Chwalba przed chwilą pięknie wydobył te 4 miasta w mieście, które obok siebie i między sobą też funkcjonowały. Ale chcę też powiedzieć, że przecież Kraków przyjmował liczne fale uchodźców. Już w 1939 roku jesienią pojawili się wysiedlani z Pomorza i Wielkopolski. A jesienią 1944 roku przyjmował powstańców warszawskich. Rada Główna Opiekuńcza z jej prezesem Adamem Ronikierem wykonywała przez cały czas okupacji we współpracy z charyzmatycznym arcybiskupem Krakowa Adamem Sapiehą. No, niezwykłą pracę nie tylko dla ratowania poziomu życia samych mieszkańców Krakowa, ale przede wszystkim dla niesienia pomocy wszystkim, którzy w czasie wojny tej pomocy najbardziej potrzebowali. I to chciałbym podkreślić, że w tym krakowskim trwaniu w roku 40, 41, 42, 3, 4 było oczywiście oczekiwanie i nadzieja na koniec, na ucieczkę Niemców, ale równocześnie była wielka wola i potrzeba przeżycia, a nawet normalnego życia. Stąd nie przypadkiem w Krakowie i w tej kronice Krakowa Tadeusza Wrońskiego obok egzekucji czytamy o kolejnych spektaklach teatralnych, o kolejnych wydarzeniach życia oficjalnego i życia podziemnego, bo przecież to, co było wielką pracą Krakowian, a zwłaszcza jego elit uniwersyteckich, elit tak ciężko doświadczonych aresztowaniem całej profesury Uniwersytetu i innych szkół wyższych tu w Krakowie już 6 listopada 1939 roku, to podziemny uniwersytet, praca u podstaw. Podziemny uniwersytet, który nie został w czasie wojny zdekonspirowany. To też świadczyło o klasie, jakości, skuteczności, oporu i działania krakowian.
Wspomniał pan profesor Purchla o nadziei, którą też krakowianie żyli na co dzień w tym okropnym czasie przepełnionym terrorem. Jaka była rola praktyk religijnych, ale też praktyk ezoterycznych wtedy w Krakowie? Czy krakowianie zaczęli być bardziej religijni, czy traktowali religię jako swojego rodzaju manifestację polityczną, manifestację polskości?
Dziękuję bardzo za pytanie, ale odpowiedź jest nie mniej trudna jak samo pytanie, bo nie wiemy tak naprawdę, czy tej nadziei nie utracili. Jak wiemy, poseł o tym wspomina, poseł Purszla, tą nadzieję utracili w 1940 roku, w czerwcu i w lipcu 1940, kiedy ta wiara, bo to były olbrzymie pokłady wiary, nam się nie udało, przegraliśmy kampanię, ruszamy do Francji, bo tam powstaje Armia Polska. Rzeczywiście, no, kilkadziesiąt tysięcy ludzi dotarło do Francji. Powstaje Armia Polska i razem z Francuzami, z Brytyjczykami, Belgami również, to miano takie nadzieje, że wiesz, Armia Belgijska się tutaj zamelduje po tej samej stronie. Ta koalicja pokona Niemcy, że rozbiją swoją głowę na linii Maginot. No, głowy jak wiadomo nie rozbili. I te przypadki samobójstwa, liczne również w Krakowie, kiedy przedstawiciele elit odbierali sobie życie, bo utracili nadzieję. I teraz zadaniem instytucji podziemnych, czyli Polskiego Państwa Podziemnego, które stopniowo buduje swoje miejsce w historii poprzez rozbudowaną prasę, poprzez stowarzyszenia tajne i półlegalne, czy legalne, jak wspomniana tu Rada Główna Opiekuńcza i POLKO, czy Polski Komitet Opiekuńczy, czy również Polski Czerwony Krzyż i również wspierany przez Kościół, no, próbowano obudzić w ludziach nadzieję, że ta wojna będzie wygrana. I te informacje, które docierają z frontu zachodniego w 1943 roku, uwaga, wojska alianckie wylądowały na Sycylii, znajdują się na terenie Włoch. Później zwycięża Armia Czerwona. No, trochę się tej Armii Czerwonej i zwycięc niektórzy bardzo obawiali. Później informacje o tym, że lądują Anglosasi w Normandii, prawda? To cały czas te informacje docierały, te radia podziemne, one były dostępne dla ludzi podziemia, już nie tylko dla ludzi podziemia. Czyli druga połowa okupacji, rok 1943-1944, to widać, że jest przypływ nadziei. W 1944 roku widać, że w Krakowie liczba dzieci, które się urodziły, jest wyższa po raz pierwszy od liczby zgonów, mimo że zgonów przybywa. Bo każdy zamach na Niemca, czy na kolaboranta, czy na Volksdeutscha kończył się z reguły śmiercią iluś tam dziesiątek osób. A w wypadku Krigera, Koppego i jeszcze, dodajmy jeszcze jeden ważny zamach, mianowicie próba wysadzono w powietrze pociąg, który jechał z Hansem Frankiem z Krakowa do Lwowa. Pociąg wysadzono, ale Hans Frank ocalał. No, też kolejne osoby zostały represjonowane. Mimo tego więcej dzieci się urodziło niż umarło. To jest dla demografów sygnał, że wraca nadzieja. Muszą być nowe dzieci, muszą być nowe pokolenia. Profesor Małecki, który zostawił swoje wspomnienia, tu profesor Pruszka wspominał o fenomenie, bo jest 1500 studentów, prace doktorskie, prace habilitacyjne, czyli tajny uniwersytet, który bardzo dobrze funkcjonuje, on był szefem tego tajnego uniwersytetu, mówi, że w 1944 roku rośnie liczba studentów, którzy rano są w jakichś oddziałach zbrojnych poza Krakowem, przychodzą po południu na zajęcia do godziny policyjnej, zabierają z sobą książki, czyli ludzie zaczynają już żyć tak, jakby Niemców nie było. I to zachowanie wielu młodych ludzi, którzy chodzą w kurtkach wojskowych po mieście, w tych swoich brycesach, wysokich butach, płaszczach przedwojennego Wojska Polskiego, to jest wręcz prowokacja. Jest pewna pewność siebie. W sierpniu 1944 roku Niemcy przegrywają. Przestajemy się Niemców bać. Czy wtedy nastąpił powrót, czy trochę wcześniej, do praktyk religijnych na większą skalę, to wiadomo, nikt tego nie jest w stanie określić, bo to jest kwestia braku pomiarów, braku możliwości pomiarów ze strony socjologów religii, czy historyków religii. Natomiast wiadomo, kościoły są pełne. Kościoły spełniają, tak jak w czasach komunizmu, spełniają to miejsce, które gwarantuje ten azyl. To jest ta dobra przystań, prawda? Ludzie tam przychodzą, żeby się policzyć, żeby być razem, żeby tą dłoń uściskać sobie, żeby się do siebie uśmiechnąć. Tym bardziej, że działają chóry. Chóry działają, działają stowarzyszenia katolickie nieformalne, bowiem oficjalnie działać nie mogły, poza właśnie chórami. Także to na pewno, ale mówię, to jest niepoliczalne.
W naturalny sposób, nawet jeśli określone społeczności, w tym wypadku społeczności niegermańskie, żyjące w Krakowie w okresie niemieckiej okupacji, doświadczały deprywacji, segregacji, doświadczały degradacji czy wręcz fizycznej eksterminacji, to w naturalny sposób tworzyła się potrzeba znajdowania tej lepszej, jaśniejszej strony codzienności.
To jasne i to jest oczywiście ten dominujący obraz, nasza pamięć ofiar systemu. Natomiast równie intrygującą stroną jest oczywiście perspektywa okupantów, którzy chętnie tu do Krakowa w czasie wojny przyjeżdżali, zabiegali o posadę, No, w bezpiecznym miejscu, jakim był Kraków, nie bombardowany przez cały okres wojny przez lotnictwo alianckie. Kraków, w którym zaopatrzenie w sklepach Nur für Deutsche i pewien luksus wojennego życia, łącznie z konsumpcją kultury. No, ambicje Hansa Franka jako tego kulturträgera oznaczały, że w czasie II wojny światowej Kraków po raz pierwszy doczekał się filharmonii na bardzo wysokim muzycznym poziomie z dyrygentami sprowadzanymi z Berlina i Wiednia. Kraków miał przez cały okres wojny możliwość oglądania trup teatralnych i oper i operetki, choćby z Wiednia przyjeżdżającej do Państwowego Teatru Generalnego Gubernatorstwa, jakim od 1 września 1940 roku był Teatr Juliusza Słowackiego. Ta strona życia, ta strona niemieckiej obecności tutaj i niemieckiego życia jest również bardzo intrygującym wątkiem, czekającym tak naprawdę ciągle na pogłębione studia.
Taki wyraz kolonizacji, którą zaplanowały i próbowały przeprowadzić władze III Rzeszy, która dawała konkretne, wymierne, potencjalne korzyści mieszkańcom Hesji, Bawarii czy innych niemieckich landów. Wystawa, której towarzyszą nasze podcasty, nosi tytuł Niechciana stołeczność. I myślę, że to jest przede wszystkim pokazanie perspektywy krakowian. Ludzi, których ta stołeczność w jakiś sposób zaskoczyła, na których ta stołeczność została wymuszona. Czy ona była też wymuszona do jakiegoś stopnia, jak panowie się zapatrują na taką perspektywę?
Ja sądzę, że stołeczność Krakowa była postrzegana pozytywnie właśnie w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy, generalnie przez Niemców, bo zaopatrzenie było znacznie lepsze na Niemców tutaj niż w Rzeszy. To nie było tak, że paczki wysyłano z Rzeszy do Krakowa. Nie, z Krakowa wysyłali Niemcy paczki do rodzin w Rzeszy. Mało tego, powstały niesformalizowane grupy, nazwijmy to biznesowe, polsko-niemieckie, a jeszcze na początku, nawet w 1940 roku, polsko-niemiecko-żydowskie, które kupowały żywność na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w niemieckich samochodach przewożono w głąb Rzeszy. I wiemy dzisiaj o tym doskonale, że to Niemcy zabiegali o posady, opłacali swoich zwierzchników. Rozwija się łapówkarstwo na punkcie Krakowa. Kraków jest tak atrakcyjny, że się łapówki daje, bo chce mieszkać w Krakowie, a nie chce mieszkać w Berlinie, we Frankfurcie czy w Hamburgu, w którym jest bombardowany. Ponadto tam brakuje żywności. Gęstość zaludnienia w Niemczech jest znacznie większa, jeśli chodzi o poziom umiastowienia, również wysoki poziom umiastowienia. Zaplecze rolnicze nie było w stanie zapewnić wystarczającej ilości żywności. Natomiast tutaj te zasoby były spore. We wspomnieniach niemieckich urzędników, rzemieślników, księgarzy, restauratorów tej ludności cywilnej, bycie w Krakowie to jest bycie właśnie w mieście stołecznym, gdzie czujemy się dobrze. Oni nie odczuwali w zasadzie szczególnego zagrożenia do 1942, 1943, 1944 roku. No, w miarę upływu czasu ich poczucie bezpieczeństwa było coraz mniejsze z powodu aktywności podziemia. Natomiast dla mieszkańców tej polskiej części Krakowa stołeczność, powiem może, powiedziałem w sposób zgodny z historią, ale może niekoniecznie polityczny, no była też pewną korzyścią, bowiem tutaj napływają inwestycje niemieckie i osoby, które chciały pracować, tą pracę znajdowały bez problemu. Zarobki, to już dzisiaj wiemy dzięki badaniom historyków, w Krakowie dzięki tym inwestycjom były wyższe na przykład niż w Warszawie. Tutaj również w Krakowie się pojawiła bardzo ważna instytucja, która miała siedzibę w Warszawie, która skupiała sklepy spożywcze i nie tylko są spożywcze, hurtownie, z Połem. Z Połem na mocy decyzji niemieckiej została przeniesiona tutaj. I to, że jest RGO w Krakowie, to również stwarza pewne możliwości dodatkowego zarobkowania, bowiem pieniądze gromadzimy tutaj na potrzeby całego Generalnego Gubernatorstwa. Także ta stołeczność, która była oczywiście olbrzymim zagrożeniem, która powodowała, że że, czy może okupacji, nie tyle stołeczność, powodowała śmierć, o której tutaj mówiliśmy. Z drugiej strony niekiedy nawiązywano te porozumienia, powiedziałem, biznesowe i funkcjonowało to podziemie, podziemie ekonomiczne, podziemie biznesowe całkiem znośnie. I część pieniędzy wypracowanych w mieście, również dzięki czarnemu rynkowi, tego fenomenowi całego generalnego gubernatorstwa, transferowano do oddziałów leśnych. To, co wypracowano tutaj, to był rodzaj podatku, które ludzie płacili na rzecz utrzymywania urzędników Polskiego Państwa Podziemnego. Oczywiście część środków oni otrzymują, nazwijmy to, z polskiego Londynu, ale część środków to jest wypracowana tutaj. Także mówię, ta stołeczność w zależności od nacji różnie wyglądała. Czy dla Żydów to miało znaczenie? Nie. Dlatego, że obojętnie, czy to było takie, czy inne miasto, operacja Reinhardt miała prowadzić do zagłady. I polityka niemiecka, niezależnie od miasta, wobec Żydów była jednoznaczna i bardzo, bardzo konsekwentna.
Profesorowi Jacek Purchla, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Andrzej Chwalba.
Również dziękuję.
Bartosz Panek, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Architektura i zbrodnia. To był podcast Międzynarodowego Centrum Kultury, towarzyszący wystawie Niechciana Stołeczność. Architektura i urbanistyka Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945. Produkcja Free Range Productions.